Rozdział szósty. Postrzeganie porządku świata, czyli najgłębsze korzenie chińskiego sposobu myślenia. Richard Wilhelm trafnie moim zdaniem zauważa, że większość idei powstałych w cywilizacji chińskiej ma za inspirację Księgę Przemian. Zajmuje ona w kulturze i cywilizacji chińskiej pozycję szczególną. Choć zawarte w niej koncepcje rodziły się już w czasach neolitycznych, to jej tekst formował się jeszcze w czasach dynastii Han. Dziś Księga Przemian jest kwintesencją najstarszej i najdojrzalszej mądrości chińskiej sprzed co najmniej 2000 lat. Była i nadal jest instruktażem obserwacji, ale też wpływania na otaczający ludzi wszechświat. W jednym zdaniu, był to i jest nadal instruktaż, jak działać w danej sytuacji społecznej z uwzględnieniem faz świata. Choć Chińczycy odczytują ją w duchu mistycznym, czasem graniczącym z nabożnością, Księga Przemian może być odbierana w duchu racjonalistycznym. Ta dwoistość ma swoją historię. W swojej pierwotnej, najważniejszej warstwie Księga Przemian jest zbiorem porad i spostrzeżeń przyjmujących formę aforyzmów oraz maksym. Nie zawierała więc wielu elementów mistycznych, kabalistycznych, wykładni i interpretacji oraz innych. Dopisali je zwolennicy rozmaitych tajemnych doktryn, którzy próbowali podpiąć się do księgi z własnymi teoriami oraz kolejne pokolenia jej użytkowników. Do bardzo trudnych w interpretacji wróżb dopisano tzw. 10 skrzydeł, czyli komentarzy mających usprawnić odczyt księgi. Ich powstanie datuje się na 5-4 wiek przed naszą erą. Pod koniec III wieku przed naszą erą podjęto próbę ujęcia zjawisk świata w formalizm symboli liczbowych. Częścią księgi stała się wywodząca się jeszcze z czasów neolitycznych koncepcja pierwiastków yin i yang. W czasach późniejszych Księga Przemian obrosła ciężarem magii, tajemniczości i mistycyzmu. Inaczej, granitowa skała racjonalizmu obrastała coraz nowszymi warstwami guana. Oba ujęcia są ze sobą mocno wymieszane, choćby przez to, że posługują się tymi samymi pojęciami i koncepcjami. Dlatego osoba kierująca się racjonalizmem musi przy odczytywaniu księgi mieć się na baczności. Przypis. Osoba interesująca się cywilizacją chińską zapewne spostrzegła już, że ofiarą podobnej degeneracji padło wiele innych osiągnięć myśli chińskiej. Stało się tak choćby z tradycyjną chińską medycyną. Koniec przypisu. Podsumowując oświeceniowe narzekania, stwierdzam, że zbiór praktycznej mądrości zmienił się w mistyczną głębię nie do pojęcia, a jego racjonalny aspekt się zatracał. Podstawową nauką Księgi Przemian jest koncepcja Dao, ładu, fundamentalnej zasady wszechświata, który jest funkcjonującym w równowadze i harmonii organizmem. Ład ten to cykliczna metamorfoza i przemiany zjawisk we wszystkich aspektach życia, w różnych skalach i warstwach postrzegania świata. Co już pisałem? Wedle księgi te same prawa rządzą nie tylko całym kosmosem, ale i przyrodą i światem człowieka. Opisując oscylujące przemiany zjawisk, Chińczycy z reguły operują pojęciem przemian pierwiastków yin i yang. Ich opozycja ma charakter nie konfliktu, to zachodni archetyp odwiecznego konfliktu sił dobra i zła, ale komplementarności. Ich natężenie naprzemiennie rośnie i maleje w cyklach. Zmienia się też ich natura. Oscylują i transformują jedno w drugie. Częścią tego kosmicznego ładu jest też cykliczny upadek harmonii świata, a potem jej przywrócenie. Teraz najważniejsze. Celem księgi, oprócz objawienia prawdziwej natury kosmosu, było dostosowanie ludzkiej aktywności do rytmów jego cyklicznych zmian. Taka ramifikacja podstawowych interakcji zjawisk jest odmienna od mniemań i teorii alchemików starożytnej i średniowiecznej Europy. To stanowi najgłębszą różnicę między filozofią Zachodu i Wschodu, między patrzeniem przez pryzmat konfrontacji i harmonii. I znów, kluczowe, dla osiągnięcia zmiany na Zachodzie potrzebna jest głęboka ingerencja i zewnętrzny działający celowo czynnik sprawczy. Na Wschodzie potrzebne jest cierpliwe czekanie, aż zmiana zajdzie sama. Oraz dostosowanie, dostrojenie siebie i własnych celów do sytuacji. W takiej wizji nie było miejsca na biblijne panowanie człowieka i ujarzmianie natury, walkę z żywiołami czy wykradanie bogom sekretów, np. mit o Prometeuszu kradnącym ogień. W Chinach transformacja jednego w drugie była esencją wszechświata. Alchemicy zachodni wierzyli zaś, że w naturze zachodzi interakcja przeciwieństw, a ich przemiana musi być wywołana sztucznie. Poszukiwane przez nich magiczne formuły, a zwłaszcza kamień filozoficzny, miały pozwolić na, uwaga, naruszenie praw naturalnych i wymuszone przekształcenie zjawisk materialnych i duchowych w formy szlachetniejsze, umożliwić odmłodzenie lub transmutację prostych substancji w złoto. Z naruszeniem zasady równości, czyli zużycia czegoś o równej wartości. Według zaś wykładni Księgi Przemian, wydarzenia są przewidywalne właśnie dzięki cykliczności. Przebiega ona samoistnie, choć do pewnego stopnia, o ile jest to pożądane. Można też na nie wpływać lub schodzić z drogi niepożądanym konsekwencjom ich kulminacji lub słabnięcia. Ideałem mędrca dla m.in. konfucjanistów był tzw. święty mąż, Shengzhen, którego pojmowanie naczelnej zasady Dao, a więc i zdolność dostrzegania przyszłego stanu zjawisk, było zupełne. Stąd też płyną fundamentalne zalecenia, które poznaliśmy już powyżej. Pierwsze. Unikaj skrajności, które niosą odwrócenie tendencji lub gwałtowne, nieprzewidywalne załamanie. Zjawisko, osiągając skrajność, obraca się w swoje przeciwieństwo. Przykładem może być nasz polski szał kredytowy z roku 2007 i niespodziewane jego załamanie rok później. Osoby spłacające kredyt mieszkaniowy w obcej walucie miały okazję delektować się nieodpartą mądrością Księgi Przemian. Każda tendencja wzrostu w końcu musi ulec odwróceniu. Zupełnie banalny przykład. Jazda samochodem z prędkością 160 km na godzinę łatwo kończy się gwałtowną redukcją prędkości do zera. Unikanie ekstremów jest fundamentem konfucjańskiej koncepcji doktryny środka, Zhongyong. Zasadza się ona na umiarze, zachowaniu równowagi i pielęgnowaniu harmonii z naturą. Z dala od niebezpiecznych skrajności, przed którymi w filmie Kochaj albo rzuć z ust Pawlaka, widzącego panoramę wspaniałych wieżowców Chicago, słyszymy ostrzeżenie. Wyżej wylecisz, z większym hukiem zlecisz. Przypis. Jeśli ktoś chciałby popisać się przed Chińczykiem znajomością chińskiej kultury i filozofii, zalecam nauczyć się przysłowia Wu Ji Bi Fan. Rzecz, gdy osiągnie skrajność lub apogeum, zmienia się w swoje przeciwieństwo. Przysłowie jest Chińczykom tak świetnie znane, że wypowiedziane w pasującej sytuacji zostanie rozpoznane nawet mimo błędnej wymowy. Zalecenie drugie. Pokonaj silne w czasie, gdy jeszcze jest w fazie słabego. Przykład. Zaatakuj przeciwnika, zanim będzie on gotowy do podjęcia walki, a więc w chwili, gdy jego siła oscyluje w możliwie najniższym punkcie cyklu. Innymi słowy, przeciwdziałaj problemom, gdy są jeszcze w zarodku. Tu święci mężowie oddziaływania na świat lewitują w domenie paradoksu. Mogą pomóc wrogowi wzrosnąć w siłę, gdyż automatycznie przyspieszy to jego upadek. Z księgi wynikało, że prowadzenie wszelkiej aktywności, w tym wojen, było ściśle powiązane ze stanem natury, a przede wszystkim z pozostającymi w dynamicznej równowadze siłami yin i yang. To było podstawą do czynienia wróżb. Odczytywanie stanu natury i zastosowanie do konkretnej sytuacji dawało odpowiedzi na stawiane pytania dotyczące sfery osobistej. Potwierdzało słuszność podjętych decyzji, a według jednej z hipotez Karla Yanga, jak już wspomniałem, wydobywało na światło dzienne odpowiedzi zagrzebane gdzieś w podświadomości pytającego. W podejmowaniu decyzji na dworach władców zasadniczą rolę odgrywali wróżbici, którzy odczytywali dobre i złe omeny, wróżąc m.in. złodyg krwawnika i skorup żółwi. Wspierali się oni autorytetem księgi. Wiara w pozyskane wyroki była tak głęboko zakorzeniona, że stosownie do skomplikowanych fluktuacji rozmaitych wróżb słano bądź zatrzymywano armie liczące dziesiątki tysięcy żołnierzy. W tej kwestii dawni Chińczycy nic a nic nie różnili się od ludów bliższych nam geograficznie i kulturowo. W dniu, gdy stan równowagi między yin i yang był niekorzystny, dowódcy mogli założyć, że druga strona nie rozpocznie bitwy. A to była szansa dla ówczesnych ateistów i sceptyków. Bardziej pragmatyczni lub mający mniej do stracenia dowódcy przeprowadzali atak z zaskoczenia, jak to miało miejsce w czasie bitw między państwami Wu i Chu w roku 519 przed naszą erą. Należy raz jeszcze podkreślić, że Sun Tzu, któremu przypisujemy autorstwo sztuki wojny, zdecydowanie negował wartość kierowania się równowagą yin i yang, tak jak równie zdecydowanie negował użyteczność wróżb. Zamiast tego był orędownikiem działania opartego na racjonalnej analizie. Nawiązania do niektórych koncepcji Księgi Przemian obecne w traktacie Sztuka Wojny związane są z racjonalistyczną częścią jej przekazu. Częścią księgi stały się wierzenia związane z chińskim szamanizmem i teorią pięciu pierwiastków natury. Z czasem obrosła ona w warstwę komentarzy i interpretacji, traktowanych współcześnie jako integralna część księgi. Poniższa tabela kontynuuje tę ze strony 68 i prezentuje kilka par przeciwieństw kluczowych dla posługiwania się księgą. Heksagram Tien, składający się z 6 poziomych pełnych linii, wobec heksagramu Kun, składającego się z 6 przerywanych poziomych linii. Pierwszy to twórczość i aktywność, naprzeciw bierności albo biorczości. Pierwszy to manifestacja Yang, aspektu jasnego, pozytywnego, kreatywnego, sił życiowych, sił twórczych, wobec manifestacji Yin, czyli aspektu ciemnego, negatywnego, receptywnego. Pierwszy to czas, niebiosa, duch, naprzeciw przestrzeni, ziemi, natury. Pierwszy to pierwiastek męski, drugi pierwiastek żeński. Pierwszy to twarde, ale skrywające w sobie oczekującą słabość lub miękkość. Naprzeciw miękkości, ale zawierającej w sobie potencjał twardości. Pierwszy to sprawiedliwość i elastyczność, łagodność, które przezwyciężają swoje przeciwności. Naprzeciw sztywności, sile, przemocy, zadawaniu śmierci, karom cielesnym. Pierwszy to to, co jawne, prawidłowe, utrwalające hierarchię, a więc harmonię społeczną. Drugie to, co niejawne, ukryte, złe moralnie, naruszające harmonię. Pierwszy to wiosna, pora roku, w której wszystko się odradza. Naprzeciw jesieni, pory roku, w której wszystko, co żyje, gaśnie i umiera. Pierwszy to żywioł drewna, drugi to żywioł metalu, ale też wody. Pierwszy to podstawowa liczba 1, jej potrójność 3, a ogólnie liczby nieparzyste. Drugi to podstawowa liczba 2, jej potrójność, czyli 6, a ogólnie liczby parzyste. Pierwszy to 9 bądź 7, drugi to 6 bądź 8. Liczby w tabeli związane są z techniką konsultowania wyroczni poprzez wróżenie z łodyg krwawnika. Opis procedury wykracza poza ramy tej książki. Dość powiedzieć, że heksagram składa się z 6 linii numerowanych od dołu. Ciągłej, reprezentującej Yang, oraz przerywanej, reprezentującej Yin. Procedura wróżenia może dać linię o 2 charakterach, starym i młodym. Stary Yang to siła pozytywna, zmienna. To też liczba 9, dojrzała do zmiany w swoje przeciwieństwo. Młody Yang to siła pozytywna, spoczywająca. To liczba 7. Świeżo po transformacji, a więc spoczywająca w równowadze. Nie ma potencjału do zmiany. Analogicznie mamy stare Yin, linia negatywna, zmienna i młode Yin, negatywna, spoczywająca. Tylko linie zmienne mają własne znaczenie. Linie bierne nie są już uwzględniane. Aby dać choć jedną ilustrację wróżby, chylące się ku stagnacji i upadkowi imperium, dajmy na to, że współczesne Stany Zjednoczone, to stare Yang, którego siła wkrótce się wyczerpie, niosąc regres bądź upadek. Chiny to młode Yang, którego siła powoli, acz nieuchronnie wzrasta. Innymi słowy, Ameryce opada, a Chinom rośnie, jeśli komuś odpowiada takie porównanie. Oczywiście w końcu przyjdzie czas na Chiny, ale póki co Chińczyki trzymają się mocno. O pierwotnym, przedhistorycznym systemie wróżb wiemy niewiele albo zgoła nic. Można jedynie spekulować, że nie oferował dostatecznie jasnych wyznaczników działania, ani nie dostarczał spójnego wyjaśnienia postrzeganej przypadkowości świata. Dopiero pojawienie się Księgi Przemian, a potem jej zmiany przypisywane królowi Wen około roku 1150 przed naszą erą, jednak większość badaczy przyjmuje daty późniejsze, sprawiło, że z 8 trygramów mających po 3 kreski system rozrósł się do 64 heksagramów, z których każdy miał 6 kresek. I teraz bardzo ważne. Tak rozbudowany język stał się dość bogaty, aby zaoferować obraz dostatecznie oddający zawiłości realnego świata i umożliwić formułowanie użytecznych porad dotyczących prawidłowego sposobu postępowania, dostrojenia się do fluktuujących, oscylujących zjawisk. Ramka. Oswajanie przypadkowości. W tym miejscu przyda się dygresja dotycząca sposobu oswajania przypadkowości. Wyniki wielu badań psychologicznych wskazują, że, tu bardzo ważne, do zachowania zdrowia psychicznego ludziom potrzebna jest, jeśli nie rzeczywista kontrola nad otoczeniem, to przynajmniej jej iluzja. Musimy mieć jakąś sferę życia bądź autorytet, który niósłby stuprocentową pewność co do naszej tożsamości, celów życiowych czy poczucia wartości. Ich brak stwarza silny psychologiczny dyskomfort. Aby wyjaśnić świat pełen przypadkowych zdarzeń, monoteistyczne religie powstałe w rejonie obecnego Bliskiego Wschodu posługiwały się wolą Bożą. Nadawała ona sens wydarzeniom i redukowała poczucie bezradności wobec wymykających się rozumieniu zjawisk natury. Ale, tu bardzo ważne, prawda i jej moc wyjaśniająca pochodziła od Boga, którego moc jednocześnie legitymizowała władcę. Wszelkie odstępstwa od doktryny religijnej, mocno splecionej z władzą polityczną, były więc najczęściej bezwzględnie tępione. Stąd istniejące w cywilizacji zachodniej takie tradycje jak herezja i walka z nią, nękanie alchemików, czyli protonaukowców, ale też dylematy, jak awantury o rozdział władzy świeckiej i kościelnej. W Chinach sprawy poszły nieco inną drogą. Posługiwanie się naczelną zasadą, czyli Dao, nie przekształciło się w religię monoteistyczną typu bliskowschodniego. Państwo rozciągnęło władzę duchową nad ludem nie przez monopol na prawdę czy wysiłki naukowe, ale przede wszystkim przez zawłaszczenie, czyli upaństwowienie, a jeśli ktoś chce, kolektywizację, kultu przodków, co nastąpiło w czasach dynastii Han. Wykształcony wtedy model władzy feudalnej ani nie ingerował w swobodne życie intelektualne, ani nie produkował prawd, których podważanie przez naukowców mogłoby aktywować aparat represyjny, ówczesny odpowiednik bijącego serca partii. Wpisuje się to w inne obecne w chińskiej cywilizacji tendencje. Jedną z najdonioślejszych była przyjęta przez państwo misja odzwierzęcania i cywilizowania ludzi. W rezultacie, tu ważne, czynnikiem decydującym o tożsamości chińskiej była nie religia czy etniczność, a stopień przyswojenia chińskich wartości kulturowych. Brak tu miejsca na pełne omówienie wszystkich tego konsekwencji. Dość będzie podsumować dygresję tak. Zgłębianie zasad działania wszechświata nie było obwarowane zakazami religijnymi ani nie godziło w autorytet władzy cesarskiej. W wielu okresach historycznych przełożyło się to na większą różnorodność i swobodę idei, ale też na postęp technologiczny i wynalezienie przez Chińczyków wielu prostych rozwiązań i innowacji, których na próżno szukać w Europie. Homonto, wialnia, pług skibowy itd. Działo się tak dlatego, że wynalazczość służyła umocnieniu dobrobytu ludu, stała w służbie państwa. Należy tu wspomnieć, że omówiony w poprzedniej ramce kulturowo uwarunkowany zakaz otwartego kontestowania idei i autorytetów stał się potężnym naturalnym hamulcem, blokującym m.in. rozwój metody naukowej w Chinach. Taki brak sprzężenia zwrotnego to integralna część chińskiej mentalności. Sprowadza się do okaleczenia mechanizmu samoregulacji oraz rozmyślnego odcięcia od korekt umożliwiających uczenie się z doświadczenia, co równa się rezygnacji z utrzymania optymalnej sprawności. Zainteresowany czytelnik niech sięgnie po dialogi Stanisława Lema, których dysfunkcje związane z zakłóceniem przepływu bodźców korygujących wyjaśnione są wyjątkowo celnie. Zobacz strona 723. Opisany przez Lema proces narastającej utraty kontaktu ze środowiskiem uniemożliwia reagowanie na zmiany sytuacji. Szkodliwe tendencje, jeśli nie zostaną wygaszone, szybko doprowadzają do rozchwiania coraz to kolejnych elementów systemu. Także zbyt wielka częstotliwość bodźców, np. powódź nowych ustaw i regulacji prawnych, prowadzi do zatorów informacyjnych i pogłębienia stanu, to sformułowanie Stanisława Lema, niewrażliwości zwrotno-sprzężeniowej. Współcześnie określa się to jako utratę świadomości sytuacyjnej. Lem podaje przemawiający do wyobraźni przykład postępującego rozchwiania. Kierowanie samochodem, który mając luzy w kierownicy, reaguje na polecenia kierowcy z opóźnieniem i mimo jego wysiłków jedzie zygzakiem. W historii Chin istniał okres merytorycznego współzawodnictwa idei i koncepcji. Ta otwarta debata miała wiele analogii z nam współczesnym gwałtownym rozwojem nauki i technologii. Kulminacja jej efektów nastąpiła w okresie walczących państw w latach 403 do 222 przed naszą erą. Między innymi funkcjonowanie tzw. 100 szkół przyniosło gigantyczny skok cywilizacyjny, umożliwiający ustanowienie cesarstwa przez Qin, najsilniejsze z ówczesnych mocarstw. Okres ten w późniejszych epokach wychwalano jako złotą erę chińskiej filozofii. Do jego repety jakoś doprowadzić się nie dało, ani w czasach historycznych, ani współczesnych. Niektóre systemy społeczne i polityczne bardziej sprzyjają postępowi i rozwojowi nauki, inne mniej. Chodzi o kształtowanie mentalności i myślenia naukowego, ale i o odgórne przyzwolenie na wdrażanie wynalazków. Przykład. Zastępowanie pracy niewolników było w ustroju antycznej Grecji niewyobrażalne. Przykładu innego rodzaju blokady, politycznej, dostarcza powieść Paradyzja Janusza Zajdla. Społeczeństwo sztucznej planety było uczone zafałszowanych praw fizyki, dzięki czemu kłamstwo założycielskie, a nawet samo istnienie uprzywilejowanej elity rządzącej nie dawało się zdemaskować. Na sytuację walki powyższy schemat przekłada się tak. Trzeba wmanewrować przeciwnika w przyjęcie takiej postawy ideologicznej, która albo uniemożliwi mu zachowanie efektywności, albo, już bardziej wprost, uniemożliwi prowadzenie walki i używanie skutecznych metod. Do takich ram fortelu da się wpisać napędzane przez środowiska lewicowe protesty przeciw wojnie w Wietnamie, rozgorzałe w USA pod koniec lat 60. XX wieku. Wpisują się w to też chińskie, a konkretnie dynastii Tang w VII do IX wieku, wysiłki mające rozprzestrzenić buddyzm u mongolskich i tybetańskich przeciwników. Ci przeciwnicy mocno dawali się Chińczykom we znaki przez większą część ich historii. Pokojowa religia miała zmoderować agresywną mentalność plemion nękających państwo środka. Manifestacją tej prawidłowości, już rasowym fortelem, a konkretnie chcesz złapać wpierw popuść, fortel numer 16, będzie doprowadzić do władzy najbardziej radykalną frakcję w obozie przeciwnika. Ekstremizm, skrajne doktrynierstwo i często literalne przestrzeganie dogmatów prędzej czy później doprowadzą do paraliżu sprzężeń zwrotnych w ekonomii i innych dziedzinach życia. Zacofania, steroryzowania ludzi, którzy chcą żyć swoim życiem, zantagonizowania frakcji umiarkowanych. Jednocześnie nawet umiarkowani zwolennicy danej idei zostaną zdyskredytowani, a wybryki ekstremistów dadzą siłom zewnętrznym pretekst do interwencji albo okazję do wykorzystania. Taki scenariusz uruchamiany jest rutynowo w czasie tzw. destabilizacji jakiegoś kraju. Koniec ramki. Prace nad rozwikłaniem genezy księgi utrudnia też to, że rodowód jej treści protonaukowej i magicznej to zagadnienia różne. Księga Przemian była jednym z kilku równolegle rozwijających się konkurencyjnych systemów wróżenia. Wybiła się jednak nad inne, być może dzięki temu, że oferowała skuteczniejszy system rozumienia i wpływania na świat. Człowiek przestał czuć się bezsilny wobec przemian zachodzących w naturze. Wcześniej nie miał nawet jak myśleć o ujarzmieniu zjawisk, którymi rządził przypadek, bądź reguły były zbyt zawiłe, aby je zrozumieć. Teraz, wyposażony w księgę i jej wyrocznie, mógł cieszyć się poczuciem kontroli lub stać się rzeczywistym współtwórcą własnego przeznaczenia. Warunkiem sukcesu było oczywiście to, że odpowiednia sytuacja została dostatecznie wcześniej rozpoznana. I właśnie tu Księga Przemian pokazywała swoją skuteczność. Nie tylko dostarczała fałszywego lub uzasadnionego poczucia kontroli. Dyscyplinowała ona użytkownika do tego, aby w swoich planach uwzględniał działające w rzeczywistym świecie mechanizmy oscylacji natężenia zjawisk. Warto raz jeszcze podkreślić, że taka forma oswajania przypadkowości nie wytworzyła się w cieniu opartej na religii legitymizacji władzy, ani jej podziału na świecką i duchową. Dlatego właśnie w umysłach chińskich niewidzialne przeszkody są po prostu inne niż zachodnie. Na tym też polega odmienność chińskiego postrzegania świata, chińskiego postrzegania związków przyczyna-skutek. A więc lokalizowanie, czyli wskazywanie kluczowego ogniwa ciągu zdarzeń w innym miejscu, niż byłoby to oczywiste dla zachodniaka. Dzieło 36 forteli, zawierające liczne odwołania do Księgi Przemian, jest w świetle powyższych rozważań dziełem bardzo szczególnym. A studiowanie forteli jest treningiem przełamującym pewne blokady w percepcji i interpretacji świata, które zagnieździły się w umyśle zwłaszcza czytelnika zachodniego. Poznanie zasad działania zgodnych z wykładnią księgi pomoże oprzeć plany i działania na schematach kulturowo obcych nam, Polakom, czy innym wychowankom kultury filozoficznej Zachodu. Potencjalnie stanowią więc punkt startu i inspirację do osiągnięć pozornie niemożliwych lub po prostu na tyle nietypowych, że nikt o zdrowych zmysłach nie spróbuje ich zastosować. Ramka. Uniwersalne prawidłowości. To, co w tej książce nazywane jest fortelami, to tak naprawdę prawidłowości, prawidła, wzorce, po angielsku patterns. To mechanizmy, które manifestują się w rozmaitych postaciach nie tylko w świecie ludzi. Można je zauważyć także w świecie roślin i zwierząt, a nawet materii nieożywionej. Przykład? Specyficzne umaszczenie zebry, choć czyni ją bardziej widoczną dla drapieżników, to wykształcony ewolucyjnie fortel dezorientacji przeciwnika. Silnie kontrastujące białe i czarne pasy zakłócają efekt polaryzacji światła odbijanego od jednolitych powierzchni. Od jednolitych powierzchni, które przyciągają pijące krew gzy i muchy. Chronią tym samym przed uciążliwymi i groźnymi ugryzieniami owadów. Starożytni obserwatorzy dostrzegali występowanie analogicznych praw i prawideł w świecie ludzkim i w zjawiskach przyrody. Ta obserwacja stała się tworzywem, z którego zbudowany jest fundament Księgi Przemian i chińskiego rozumienia świata, w którym, w odróżnieniu od kosmologii innych cywilizacji, to człowiek ma się dostroić do zastanych warunków i synchronizować do cyklicznych przemian. To też praprzyczyna, dlaczego chińscy myśliciele i poeci tak chętnie operują metaforami, które zestawiają świat ludzki i świat przyrody. Nie inaczej jest zwojowaniem. W traktacie Sztuka Wojny widzimy, jak mistrz Sun posługuje się metaforą wody, która omija skały, za to wciska się w każdą szczelinę. Swój wpływ woda cierpliwie akumuluje, co obleka w słowa Ovidiusz, mówiąc: kropla drąży kamień nie siłą, a częstym padaniem. Koniec ramki. Naczelną poradą 36 forteli jest powstrzymanie się od bezsensownego bądź zgubnego działania na siłę. Jest to esencja taoistycznej doktryny Wu Wei. Zasadza się ona na zaprzęganiu do własnych celów sił i procesów, które pulsują w swoich możliwych do przewidzenia naturalnych cyklach. Takie wykorzystywanie zewnętrznych sił i lewarowanie ich dla własnych celów jest istotą m.in. fortelu pożyczonego noża. To fortel numer 3. W przypadku manipulowania stanem przeciwnika zwie się ta sztuka Tai Sabaki. Patrz ramka na stronie 641-643. W drugiej, głównej części tej książki, w objaśnieniach mechanizmów działania forteli, przykłady zastosowania prawidłowości ilustrowane są przez sytuacje aktywności zarówno pokojowej, jak i konfliktowej, czyli przykłady militarne. Taki podział jest jednak wtórny i mylący. To nieistotny szum. Niech świadomość tego będzie inspiracją do osiągnięcia szerszego spojrzenia na zewnętrzny i wewnętrzny wszechświat ludzkich doświadczeń.